Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, tradycyjnie już, a ze mną Kama Wojtkiewicz, psycholożka, autorka podcastu Sznurowadła Myśli i też świeżo upieczona autorka książki Sobą zajęci. Tak, witaj Kama. Dziękuję, że zgodziłaś się, bo wiem, że twój czas jest dość limitowany. No mieszkasz w Warszawie.
Tak, mieszkam w Warszawie, więc ten Gdańsk to taki na dobę, można powiedzieć.
Przelotem,
ale bardzo się cieszę, bo uwielbiam Trójmiasto, uwielbiam architekturę w Gdańsku i cieszę się też na to nasze spotkanie.
Sobą zajęci to jest taki tytuł, który dość mocno prowokuje, daje do myślenia, czy my rzeczywiście jesteśmy bardzo teraz sobą zajęci, jako społeczeństwo, jako Polacy, w ogóle może nawet globalnie. Chciałabym zapytać.
No to jest bardzo duże pytanie, no bo rzeczywiście trudno się odnosić do innych populacji niż ta Polska, w której jesteśmy, ale rzeczywiście na pewno w tej kulturze zachodu panuje taki zwrot i takie zaabsorbowanie się samym sobą, które jest też podbijane przez kulturę. To znaczy jest podbijane przez zarówno usługi rozwojowe, terapeutyczne, duchowe, taki przesyt na rynku jednak e-booków, książek, podcastów, kursów, warsztatów, wyjazdów, retreatów, które są zorientowane na to, żeby coś w sobie uleczać, naprawiać, jakoś się sobą właśnie samym zajmować, tę swoją historię opracowywać. I w pewnym sensie ja tak ten tytuł prowokacyjnie wybrałam, dlatego że ja nie uważam, że jednoznacznie zajęcie się sobą jest złe. To znaczy trzeba w pewnym momencie swojego życia się sobą tak dogłębnie zająć, ale ja stawiam tezę, że po tym zajęciu się sobą musi nadejść moment, w którym ja się zacznę zajmować światem zewnętrznym i zacznę się jednak orientować bardziej na zewnątrz niż do wewnątrz, bo jeżeli zatrzymam się na tym zaabsorbowaniu się sobą, swoim światem wewnętrznym, no to przyjdzie moment, w którym zaznam jakieś pustki, bo zorientuję się, że no to nie wystarcza. To nie wystarcza, żeby żyć jakoś pełniej.
Tak, ty ten etap zajęcia sobą masz troszeczkę już właśnie za sobą, ponieważ bardzo wcześnie poszłaś na psychoterapię, miałaś 19 lat, finansowałaś z własnej kieszeni. No też opisujesz swoją ścieżkę duchową, dość ironicznie, od razu może powiedzmy, ale to wszystko w książce. Bardzo wczesny moment, w którym zdecydowałaś się zająć sobą.
To prawda. Ja, wiesz co, mam takie doświadczenie, że był to jakiś taki wewnętrzny imperatyw do tego, żeby, jak to ładnie padło w podcaście u Dariusza Bugalskiego, żeby dokopać się do prawdy. I to brzmi bardzo tak wyegzaltowanie, ale rzeczywiście ja miałam takie poczucie, że ja muszę zrozumieć, dlaczego ja pewnych rzeczy w sobie, no właśnie nie jestem w stanie jakoś umiejscowić, że moje doświadczenia są jakoś inne niż moich rówieśników, że moi rodzice jakoś czegoś nie rozumieją. Ja myślę, że to jest doświadczenie powszechne dla wielu poszukujących nastolatków. Natomiast rzeczywiście mnie ono zaprowadziło do gabinetu terapeutycznego, co dzisiaj z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że nie mam przekonania, że było jedyną drogą dla mnie. Być może gdybym miała jakoś bardziej pogłębione relacje, większą sieć wsparcia społecznego, to może bym skorzystała z takiego poprowadzenia przez innych, bardziej doświadczonych dorosłych. No ale trafiłam do gabinetu terapeutycznego. To była akurat pani pracująca gestaltowo, chociaż ona się, jak zresztą w książce trochę ironicznie, jak słusznie zauważyłaś, pisze, taka towarzyszka serca, procesu. No i dzisiaj no pewnie bym do niej już nie trafiła z tą wiedzą psychologiczną, którą mam. Natomiast wtedy no myślę, że ona mi pomogła trochę tak pokazać z meta poziomu tę moją sytuację, tę sytuację 19-latki stojącej jedną nogą przed decyzją o tym, żeby jechać na studia prawnicze do Londynu,
Co ostatecznie zrobiłaś.
Co ostatecznie zrobiłam, a drugą nogą, żeby zostać jakoś w Polsce.
Pomyślałam sobie, Kama, kiedy myślałam o audycji, żeby ją jakoś sprofilować, bo tu pociągasz za wiele sznurowadeł, że odwołam się do twojego podcastu. Myślę, że porozmawiać warto o pop-psychologii i o kulturze terapeutycznej, bo jak zauważyłyśmy na początku naszej rozmowy, teraz wszyscy lubią się diagnozować, wszyscy rozmawiają o psychologii. Mamy taką skłonność przypisywania sobie łatki czy diagnozy i koleżance, koledze. To jest taki trend, moda, nie wiem, znak naszych czasów. Czy też to było powodem do napisania, między innymi to do napisania książki?
Z pewnością. Ja obserwuję taki trend, ale on na pewno jest ściśle związany z tym, ile jest treści psychoedukacyjnych w mediach społecznościowych i na pewno część z nich, no bo to jest ważne, żeby powiedzieć, że część z nich jest jakoś rzetelna, sensowna, pozwala ludziom się jakoś lepiej rozeznać w tym ich doświadczeniu, w ich cierpieniu psychicznym. Psychoedukacja ogólnie ma sens. Natomiast to, co robi pop-psychologia, no to ona bierze tę psychoedukację, przepuszcza ją przez jakiś filtr takich pastelowych, właśnie bardzo jednoznacznych, czarno-białych sposobów myślenia i wypuszcza z tego taki szereg, no właśnie, spłaszczonych, uproszczonych przekazów, które mówią, po tych 5 zachowaniach poznasz, że twój partner jest
narcyzem,
albo toksykiem, albo borderem. I w tym sensie psychologia robi ogromną krzywdę, myślę, osobom, które no, nie mają tego wykształcenia psychologicznego, że ona im pokazuje jakiś skrawek rzeczywistości i mówi im, zobacz, taka jest rzeczywistość, jeżeli ktoś wykazuje te 5 zachowań, to musisz się od niego odciąć, a jeżeli ty w sobie widzisz te 3, to znaczy, że jesteś neuroróżnorodna i musisz w związku z tym zrobić z tym to i to i to. Najlepiej napisać o tym książkę, założyć podcast, czy kręcić TikToki. I ja sądzę, że to jest jakiś znak naszych czasów, że no bardzo te media społecznościowe nam upraszczają rzeczywistość i sprawiają, że nasz mózg od razu dostaje, wiesz, proste odpowiedzi na bardzo złożone zagadnienia, które no w gabinecie psychoterapeuty czy psychologa zazwyczaj wymagają opracowania, wiesz, na wiele różnych sposobów. Myślę tutaj i o takiej diagnozie psychologicznej, psychiatrycznej, wywiadzie środowiskowym, że żeby przeprowadzić taką sensowną diagnozę, to potrzeba wielu osób i wielu różnych narzędzi. Natomiast psychologia mówi, zobacz, tu masz tę jedną grafikę, infografikę, jedną rolkę i ona ci daje szereg bardzo prostych, jednoznacznych odpowiedzi na twoje doświadczenia i taka już po prostu jesteś, że jeżeli masz XYZ, to masz ADHD, a jeżeli to jesteś zaburzona, masz zaburzoną osobowość. I ja mam z tym jakiś ogromny problem.
Jedna z twoich rozmówczyń albo rozmówców, w tej chwili nie przytoczę nazwiska, mówi, że właśnie ta diagnoza daje nam, czy może nam dawać nową tożsamość. Jak to rozumieć? Że to jest taki rodzaj trofeum, które nosimy. Tak, popatrz, ja mam, tak? Jakby to było czymś wyróżniającym, że nagle mamy takie poczucie ulgi. Ojej, jestem zdiagnozowany.
Tak, to nawet ktoś ostatnio, chyba jak byłam u Karola Pacierka, to powiedział, że on się tak czuje, taki mało wyjątkowy, że on tej diagnozy właśnie nie nosi, nie ma jej przyklejonej do czoła. Rzeczywiście jest coś takiego, że diagnoza czasami staje się taką łatką, która się do nas przykleja i zaczyna określać jakąś naszą, pełnię naszego doświadczenia, podczas gdy diagnoza jest tylko jakimś wycinkiem naszego doświadczenia. I ja myślę sobie o tym, no właśnie dzisiejszym zwrocie ku diagnozowaniu ADHD, spektrum autyzmu, które, no umówmy się, że dzisiaj stało się dużo bardziej powszechne niż te 20, załóżmy, lat temu. I pytanie, które, bo ja wiem, ty się odnosisz najprawdopodobniej do rozmowy z Igorem też Rodbergiem, bo on mówi coś pięknego. On mówi tak, jest diagnoza, ale co dalej? To znaczy, diagnoza ma być pomostem, za pomocą którego ty przejdziesz na drugi brzeg, czyli będziesz mogła z jakąś użytecznością do niej podejść, coś z nią zrobić, zawiesić ją w jakimś kontekście. Natomiast jeżeli ty bierzesz diagnozę tylko po to, żeby na tym pomoście się zatrzymać, no to trochę jest wbrew temu, jaki jest cel w ogóle diagnozy. No bo diagnoza ma nam pomagać zrozumieć, co jest częścią naszego zaburzenia, a co nie i jak można to leczyć. Więc w pewnym sensie, jeżeli bierzemy sobie diagnozę tylko po to, żeby się jakoś dookreślić, ale nic z tym nie robimy dalej, no to nie jest według psychologów czy psychoterapeutów zgodne ze sztuką, więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby po pierwsze nie diagnozować się w social mediach, bo to naprawdę autodiagnoza to niczemu nie posłuży, poza tym, że będę mogła pewne, na przykład trudne moje zachowania usprawiedliwiać tym, że mam diagnozę, no to jest bez sensu. Ja zachęcam, żeby iść do psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, jeżeli mamy podejrzenie, że nasze jakieś różne trudności, no jakoś nie wystarcza to, że my nad nimi pracujemy, że jest jakiś rodzaj cierpienia, które no, wymaga wsparcia specjalisty i mamy podejrzenie, że to może być w kierunku takiego i takiego zaburzenia, warto to wtedy odbić od specjalisty. Ale jeżeli robimy to samodzielnie w social mediach, no to możemy sobie zrobić krzywdę, dlatego że znajdziemy właśnie taką łatwo przedstawiającą rzeczywistość infografikę, uznamy, że okej, to jest o mnie, ja jestem taka narcystyczna i teraz przyklei się to do mnie na całe życie i ja będę szukała potwierdzenia w rzeczywistości na to, że ja mam tę diagnozę i ja taka właśnie jestem. A to nie będzie wspierało mojego wychodzenia z diagnozy.
Zwłaszcza, że też niektóre dysfunkcje czy niektóre zaburzenia są w modzie, więc mam też takie wrażenie, że dla niektórych osób to jest jakieś poczucie ulgi. O, ja mam ADHD, tak? Czy ja mam na przykład autyzm? Już nie mówię o narcyzmie, bo to raczej nie ma dobrej prasy.
To raczej twój partner albo twój
rodzic. Tak, nie ja, to prawda.
To nie to samo, tak.
Skoro rozmawiamy o popsychologii, to warto też porozmawiać o języku, który też jest bardzo modny, który momentami, przepraszam, jest bełkotem psychologicznym. Ja też bardzo tego nie lubię, jak ktoś mówi, że coś go striggerowało na przykład. Może zatrzymajmy się na chwilę przy takich hashtagach pseudopsychologicznych, chociaż właściwie nawet psychologicznych, ale używanych nieadekwatnie, za często. Nie rozmawiamy już normalnym językiem. Coś mnie zdenerwowało, coś spowodowało, że się boję, coś spowodowało, że się przestraszyłam, tylko właśnie jest trigger, tak? Czyli ten wyzwalacz.
Tak, ja o tym piszę rzeczywiście w książce, bo mnie samą to jakoś zatrzymało, kiedy zaczęłam obserwować w tej mojej wielkomiejskiej bańce, że ludzie po prostu z wielką łatwością, jakąś bezrefleksyjnością rzucają tymi terminami, które są jednak fachowe, które służą do opisywania zjawisk klinicznych. To znaczy, no umówmy się, traumą nie jest to, że ja dzisiaj, pan taksówkarz, z którym to jechałam, pojechał złą drogą i musieliśmy się zawracać, to nie jest dla mnie traumą, tylko to jest jakimś dyskomfortem. Więc ja jakoś bardzo zachęcam w książce, żeby nazywać rzeczy po imieniu i stawiam też taką tezę, że przez to, że my się tak bardzo boimy właśnie naruszyć kogoś, że tak boimy się powiedzieć rzeczy czasem prosto, bo to jest być może, stawia to takie ryzyko, że kogoś zranię, że kogoś urażę, kiedy powiem, wiesz co, twoje zachowanie mi się totalnie nie podobało, głupio się wczoraj zachowałaś i wiesz co, zastanów się trochę nad sobą. To jest bardzo niepoprawne dzisiaj. Łatwo jest powiedzieć, że twoje zachowanie było takie impulsywne, że wydaje mi się, że masz takie borderowe skłonności.
Albo przekroczyłaś moje granice.
Albo przekroczyłaś moje granice. I teraz umówmy się, no, kiedy rozmawiamy o stawianiu i przekraczaniu granic, no to to ma ogromny sens, kiedy mówimy o rzeczywistym przekraczaniu granic. No bo jeżeli ktoś narusza naszą jakąś integralność cielesną, naszą integralność też taką emocjonalną, właśnie używa jakiejś przemocy psychicznej, no to narusza nasze granice i to mobilizuje nasze zasoby energetyczne do tego, żeby powiedzieć stop, nie zgadzam się na to. Wtedy granica ma sens. Ale jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, bo ma inny światopogląd, ma inne poglądy polityczne i ja powiem, że ta osoba narusza moje granice, bo opowiada o rzeczach, które są niespójne z moim kompasem moralnym, no to trochę nam się zaczyna robić z tego właśnie, tak jak powiedziałaś, bełkot i to słowo granica przestaje w ogóle mieć sens, no bo zostaje używane w kontekstach, które w ogóle nie mają w sobie tego elementu naruszania granic, więc i no, być może spłaszcza się też i no jakoś spłaszcza się rozumienie tych sytuacji, kiedy rzeczywiście mówimy o przekraczaniu granic. Także ja zachęcam bardzo do prostego, konkretnego języka, a język fachowy zostawmy jednak specjalistom, bo oni jednak w jakimś celu tego języka używają i relacja terapeutyczna to nie jest to samo, co relacja prywatna, nie bez powodu.
Tak, mówią o tym twoi rozmówcy i twoje rozmówczyni, że my przestaliśmy się komunikować, czy część z nas, takim zwyczajnym językiem, nasiąknięci czy przesiąknięci właśnie treściami psychologicznymi czy pseudopsychologicznymi. I bodajże Tomasz Stawiszyński, filozof, bardzo zresztą znany i lubiany, tak, pozdrawiamy, pisze o tym, że my trochę chcemy tak wyeliminować pewne zachowania, które są autentyczne dla nas, że taka rozmowa pod tytułem widzę, że jesteś teraz zdenerwowany czy zdenerwowana, no, to nie brzmi naturalnie, tak? Że nawet po terapii, podkreśla Stawiszyński, no, będziemy się ze sobą kłócić. Czasami pojawią się jakieś słowa, których pożałujemy, że to naprawianie siebie czy zajęcie się sobą nie będzie prowadziło do jakichś idealnych warunkach, tak? Że te warunki laboratoryjne, które często mamy w gabinecie psychoterapeuty czy psychologa, one nie przełożą się do końca na normalne życie, tak?
I bardzo dobrze, bo umówmy się, że relacja terapeutyczna jest relacją bardzo asymetryczną, gdzie płacimy komuś za jego czas, gdzie my właściwie nic nie wiemy o tej osobie poza tym, co ona nam ujawni. No i to nie chodzi o to, żeby teraz tę matrycę relacji terapeutycznej aplikować do tego życia prywatnego. Chodzi raczej o to, żeby za pomocą jakiejś empatycznej, akceptującej postawy terapeuty uwewnętrznić sobie pewnego rodzaju postawę wobec samego siebie i tym samym umieć lepiej wchodzić w relacje z innymi. Ale to nie jest jeden do jednego ten sam kontekst. Natomiast rzeczywiście Tomek też mówi o takim zjawisku, jakim jest nieuznawanie pewnych naturalnych stanów życia i trudności życia codziennego, tylko oddelegowywanie odczuwanie tych stanów właśnie terapeucie. Takie, myślę o takich stanach jak bezradność, bezsilność, frustracja, zawód, rozczarowanie i że w pewnym sensie no, trzeba się też ułożyć z tym, że to są stany, których żaden, nieważne jak kompetentny terapeuta, nie wymarzy, nie wygumkuje z życia, a jeżeli mówi, że wymarzy, to to powinno być czerwoną dla nas flagą.
Żeby zmienić terapeutę czy terapeutkę, tak. Rzeczywiście, cierpienia nie wyeliminujemy i też o tym jest ta książka, że to zajęcie się sobą, to self-naprawianie, tak, self-care, ono prowadzi nas do jakichś ślepych zaułków, tak, bo my szukamy jakiegoś idealnego życia, mamy jakieś fałszywe wyobrażenie, jakbyśmy do końca rzeczywiście nie rozumieli, że ta naprawa to nie jest jak naprawa samochodu czy jakiejś maszyny, że nagle wszystko będzie idealnie chodziło. Bo tak jak podkreślam, warunki laboratoryjne to mamy w gabinecie, czy przynajmniej zbliżone, natomiast życie jest po prostu trudne.
I ja myślę, że ten stan przepracowania, taki mityczny stan przepracowania, to chyba nikt nie do końca wie, co to jest za stan, co to jest za moment, kiedy można powiedzieć już jestem naprawiona, już jestem, mam idealnie, wchodzę w relację, mam idealną relację ze sobą, mogę przestać tak nieustannie się samodoskonalić. Nie ma takiego momentu i dlatego też te narzędzia, techniki, kursy rozwojowe, one żerują właśnie na tym, że ta praca się nigdy nie kończy, natomiast sensowna psychoterapia czy pomoc specjalisty, ona zakłada też to, że przychodzi moment, kiedy rozmawiamy o tym, że czas się już rozstać i czas trochę nie zajmować się terapeutyzowaniem, a zacząć zajmować się życiem.
Kama Wojtkiewicz, autorka książki Sobą Zajęci, autorka podcastu Sznurowadła Myśli, psycholożka, jest dzisiaj naszym gościem. Wracamy do rozmowy już za chwilę i porozmawiamy o tym, dlaczego takie naprawianie, samonaprawianie może prowadzić do rozpadu relacji, do tego, że czujemy się samotni, a nieszczęśliwi. Trochę też o fałszywej duchowości porozmawiamy, bo duchowość też stała się bardzo modna w ostatnim czasie. Piszesz o tym w swojej książce, piszesz o swojej drodze, o swoich eksperymentach.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu ze mną Kama Wojtkiewicz, autorka podcastu Sznurowadła Myśli, autorka książki Sobą Zajęci, psycholożka. Rozmawiamy dzisiaj o pop-psychologii, o kulturze terapeutycznej, o pułapkach samorozwoju, pułapkach duchowości. Ja bym chciała tę część rozmowy zacząć od cytatu nieżyjącego już psychoterapeuty, psychiatry bodajże, Scotta Pecka. Książka zatytułowana jest, ona ma różne zresztą tłumaczenie, zależy od przekładu, drogą mniej uczęszczaną i jedno z pierwszych zdań brzmi: życie jest trudne. Pamiętam, jak 20 parę lat temu z taką nadzieją zabrałam się za tą książkę, nie tego oczekiwałam, tak? Myślałam, że autor mi tutaj poda jakieś gotowe recepty, a tymczasem zaczyna się od tego, że ja się mam przygotować na trudy życia. No, teraz z perspektywy czasu wiem, że to było bardzo mądre zdanie, bo Peck pisze dalej tak, że im szybciej zaakceptujesz tą prawdę, tym lepiej dla ciebie. Natomiast ja mam wrażenie, że właśnie w pop-psychologii my kompletnie odwracamy prawdę, tak? Zupełnie nie chcemy wiedzieć, że życie jest trudne. Właśnie życie ma być łatwe, tak? Nam się wydaje, że my chodzimy właśnie na te kursy, na coachingi, na takie szybkie warsztaty po to, żeby jakoś się naprawić, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi. Rzeczywiście. Że to jest ta pułapka najważniejsza.
Rzeczywiście, ja w ogóle muszę wrócić do tej książki, bo pamiętam, że przeczytałam tylko jakąś 1/3 w złym momencie i to czasem tak jest, że jak się w złym momencie przeczyta i się wypadnie, to już się nie wróci do tej książki. A rzeczywiście tak jest, że to rozpoznanie, że życie jest trudne, że jest pełne dyskomfortów, niepewności, że jest szereg rzeczy, na które nie mamy wpływu i że to rozpoznanie, gdzie się kończy ta moja strefa wpływu, a zaczynają się kwestie, które są zupełnie poza kontrolą, jest też częścią sensownej psychoterapii i myślę, że też sensownej coachingu, bo też trzeba to powiedzieć, że coaching też można robić sensownie. Natomiast rzeczywiście pop, psychologia i te takie terapie szokowe, o których piszę w książce, szczególnie te związane z pracą z ciałem, uwalnianiem traumy przez weekend, no to są takie obietnice trochę bez pokrycia, które mówią ci, no właśnie nie, że życie nie musi być takie trudne i ja ci za pomocą tej jednej techniki, której nigdy wcześniej nie doświadczyłaś, pokażę, jak to jest wreszcie na zawsze się poukładać i pozbyć tej twojej, tego ładunku traumatycznego z ciała. No i umówmy się, że jakoś mam duże zrozumienie dla osób, które sięgają po takie techniki, no bo jeżeli się latami odbijasz od różnej jakości psychoterapeutów, czekasz na NFZ parę lat w kolejkach, no to jesteś już tak zmęczona i być może nawet masz poczucie jakiejś takiej bezsilności, że no nie masz już więcej pieniędzy i czasu, żeby dalej cierpieć i nie dostawać żadnych rozwiązań i odpowiedzi, że łatwo cię skusić wtedy taką obietnicą, wiesz, gdzie jest efekt before i after i ty widzisz opinie uczestników kursu, że oni po tym kursie to po prostu osiągnęli jakiś stan zen i przebudzenia nie do wyobrażenia.
No tak się dzieje przez pierwsze 2-3 dni, tak? Czy przez tydzień, tak, natomiast tak. Potem wracamy do rzeczywistości. Dokładnie. Ona niestety skrzeczy, tak?
Dokładnie, ona skrzeczy i ona też, umówmy się, jesteśmy osadzeni w kontekście społecznym, w kontekście ekonomicznym, środowiskowym, gdzie szereg jest rzeczy i trudów i niewydolności systemu, który wpływa na to, że czujemy się nieszczęśliwi, że cierpimy. I to nie jest tak, że biorąc 100% odpowiedzialność za swoje cierpienie, będziemy w stanie cierpienie całego świata uleczyć. Będą rzeczy, które będą nadal nie działały w świecie i być może lepszym pomysłem jest zrozumienie, ile ja mogę popracować nad tym, co we mnie jakoś jest do przepracowania, a ile z tego, czego ja doświadczam, co jest trudne, wymaga po prostu takiego poszerzania tolerancji na dyskomforty, na niepewność, właśnie na te momenty, kiedy coś idzie niezgodnie z planem i trzeba się jakoś wobec tego ułożyć, więc ja sądzę, że taka terapia, która nie jest terapią szokową, tylko terapią jednak rzetelną i sensowną, ona będzie też zakładała wytrzymywanie dyskomfortu, wytrzymywanie tego, że pewne rzeczy idą wolniej niż by się chciało, że czasem się robi w procesie terapeutycznym z tygodnia na tydzień progres, a potem przez 3 miesiące jest stagnacja i to też jest częścią procesu, to też jest częścią zdrowienia. Więc ja jakoś jestem zawsze bardzo czujna, kiedy ktoś mi obiecuje złote góry i uleczenie w jeden weekend, no bo jeżeli ktoś przez 20, 30, 40 lat nosi w sobie jakieś cierpienie, no to jeden weekend, jeden kurs tego nie naprawi.
Tak, i ważne jest też, żeby powiedzieć, o czym piszesz w książce, że my idealizujemy terapeutę czy terapeutkę i to też jest no, ważna sprawa, żeby o tym pamiętać. Oczywiście potem się dzieją różne rzeczy, tak? Jak w relacji z najbliższym opiekunem czy opiekunką. Jest ta idealizacja, jest całkowite zaufanie, potem pojawiają się różne emocje. Czy terapeuta to spowiednik? Bodajże Stawiszyński tak, użył takiego określenia. Czy my chodzimy trochę do gabinetów psychologów czy psychoterapeutów jak do spowiedzi? Mamy takie poczucie, że się oczyścimy natychmiast.
Tomek powołuje się na tego wyidealizowanego spowiednika w swoim felietonie w dwutygodniku, który Państwu też bardzo polecam. Natomiast rzeczywiście dzisiaj jest taki, nie chcę użyć słowa trend, ale jest taka tendencja do tego, żeby z pewnymi trudnymi kawałkami na własny temat w pierwszej kolejności iść do terapeuty, bo mamy takie przekonanie, że na innych nie można polegać. Że nie można właśnie z takimi wstydliwymi kawałkami o sobie się odsłaniać przed innymi, bo zostaniemy jakoś ocenieni, zawstydzeni, upokorzeni i wolimy pójść do gabinetu, gdzie musimy za tę usługę zapłacić, bo to nam daje jakieś poczucie kontroli, że mamy wpływ na to, jak ta osoba nas na przykład odbierze, że ona będzie dla nas przez te 50 minut, że ona nie wyjdzie, nie odrzuci nas. Natomiast my z Tomkiem jakoś rozmawiamy o tym, że nie powinno się chyba w pierwszej kolejności iść ze wszystkim do terapeuty, no bo to jednak coś mówi niepokojącego o jakości naszych relacji. Jeżeli my nie mamy nikogo, do kogo możemy w pierwszej kolejności pójść z takim zapytaniem, słuchaj, mam taką trudność, od dłuższego czasu sobie z tym nie radzę. Jak ty widzisz tę moją sytuację? Może ty jako osoba bliska dasz mi jakiś kontekst, którego ja na własny temat nie dostrzegam?
Tak, ale to też wynika chyba z tego, że my się boimy po prostu odrzucenia, dlatego że kolejne słowo, które robi furorę, to toksyczny, toksyczna, tak? Bardzo często pojawia się to określenie, ktoś ma kryzys, ktoś jest w trudnej sytuacji. Rzeczywiście, no, to są niewygodne emocje, nawet dla drugiej strony, która akurat chce się cieszyć, bo szykuje się na przykład do ślubu własnego, czy do ślubu swoich dzieci, a tu nagle musi się zderzyć z czymś, co jest niewygodne, tak? W danym momencie trudne. Jest jakiś rodzaj cierpienia. Nie wiem, czy też o tym warto pamiętać, że niedobrze jest etykietować od razu, tak? I to słowo toksyczny, toksyczna też jest bardzo nadużywane.
No całe szczęście nie istnieje coś takiego w psychologii jak zaburzenie osobowości toksycznej, czy toksyk jako diagnoza.
To jest jakiś kolokwializm, który nam ułatwia po prostu.
Tak, natomiast on jest rzeczywiście krzywdzący i on się zaczyna pojawiać w takich sytuacjach, w których no rzeczywiście mówimy o jakimś rodzaju niedopasowania, niedostrojenia. Ja się cieszę, tak jak mówisz, ja się cieszę ze swojego ślubu, z narodzin mojego dziecka, a ktoś po prostu ma moment, kiedy przeżywa utratę swojego rodzica i po prostu no, nie jest w stanie być tak zaangażowanym, jakbym sobie tego życzyła. I teraz pytanie, czy my w ogóle w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie wytrzymać to, że inni mają inaczej, że inni myślą inaczej, że inni reagują trochę inaczej. To też wymaga takiej umiejętności, jaką jest mentalizacja, czyli takiego myślenia o myśleniu i trochę rozpoznawania tego, że my nie mamy bezpośredniego dostępu do umysłu drugiej osoby, on jest tylko zapośredniczony przez język i że są pewne na przykład zachowania, które nam się może wydawać, że o ktoś jest złośliwy, ktoś jest wrogi, a tak naprawdę te intencje, czy stojące za tym zachowaniem są zupełnie inne. Są na przykład związane z tym, że ta osoba przeżywa jakiś ogrom teraz cierpienia w swoim życiu i nie potrafi zareagować inaczej, ale to nic nie mówi o nas, tylko mówi o jakimś jej trudzie i to wymaga namysłu. A my dzisiaj jakoś nie podejmujemy tego krytycznego namysłu, nie robimy takiej introspekcji, okej, dlaczego ona się tak zachowała? Czy ona się nie cieszy, bo się nie cieszy tak prawdziwie z mojego ślubu, czy się nie cieszy, bo nie jest w stanie w ogóle się podłączyć pod taką emocję, jaką jest radość, bo jest w głębokim epizodzie depresyjnym. I wiesz, to wymaga jakiegoś zniuansowania, którego dzisiaj mam wrażenie, że w relacjach nam brakuje, a łatwiej jest powiedzieć, nie no, ona jest toksyczna, muszę się od niej odciąć.
No właśnie, muszę się zająć sobą.
Muszę się zająć sobą.
To zastanówmy się, co zrobić, żeby się zająć sobą, a jednocześnie być zorientowanym na drugiego człowieka.
No, to jest wielkie pytanie, na które ja się staram nie dawać jednoznacznych odpowiedzi w książce. Mnie bardziej interesują pytania, które będą problematyzować moim czytelnikom, czytelniczkom te kwestie, ale w takim dobrym kierunku problematyzować. To znaczy pokazywać im kierunki, które im dadzą własne sposoby radzenia sobie i odpowiedzi, bo ja wierzę, że dobry przewodnik czy dobry psycholog to nie jest osoba, która ci mówi jak jest, tylko która pomaga ci trochę dołożyć więcej kontekstów i spojrzeć na swoją sytuację trochę właśnie meta poziomu. Natomiast no, to zajęcie się sobą, wiesz, ono jest konieczne w jakimś momencie i ono pozwala się lepiej zorientować w tym, co jest nie do zmienienia, na przykład to, że pewnych rzeczy od rodziców nie dostałaś, nie dostaniesz już nigdy najprawdopodobniej, a nawet jeżeli dostaniesz, to będzie to nie to samo, no bo dostaniesz to już w dorosłości, a nie wtedy, kiedy byłaś od nich zależna. Więc jakieś rozeznanie się, zajęcie się sobą jest istotne. Natomiast ja się zawsze przyglądam i to samo też robię z moimi pacjentami, kiedy pracuję w gabinecie psychologicznie, jaka stoi za tym intencja. No bo jeżeli intencją jest poczucie, że taka jaka jestem, właśnie wtedy, kiedy nic nie robię, nie pracuję, tylko po prostu jestem niewystarczająca i muszę cały czas przeskakiwać z warsztatu na warsztat, z terapii na kolejny proces, bo nie mogę się zatrzymać, bo wtedy mnie coś ominie i się będę musiała skonfrontować z tym, ile mam w sobie pustki i cierpienia, no to wtedy mówimy o takiej pracy nad sobą, która przyjmuje formę, no taką zamordyczną wręcz. Natomiast kiedy to zajęcie się sobą jest ku czemuś zorientowane, czyli zajmuję się sobą, no bo jednak chciałabym lepiej zrozumieć, jakie są moje cele, marzenia, chciałabym, żeby moje relacje były bardziej satysfakcjonujące, chciałabym wiedzieć, w jakim kierunku iść dalej, ona mnie jakoś tak porządkuje, no to wtedy ta praca nad sobą, to zajęcie się sobą ma sens i ono wtedy zakłada też, że się na jakimś etapie będzie musiało skończyć i będzie trzeba iść dalej, że to nie będzie nieustająca praca, która będzie teraz trwała 30 lat, tylko będzie to jakiś proces, który również będzie wymagał podsumowania i zakończenia.
Ja zmieni się na my, tak? Przy takim dobrym, zdrowym zajęciu się sobą. I na zakończenie zupełnie o pułapkach duchowości, tak? Poświęcasz duchowości też trochę miejsca w swojej książce. To jest kolejny obszar, gdzie szukamy ukojenia, tak? Już duchowość na pewno da nam pewnego rodzaju wyzwolenie z cierpienia. Tymczasem też są pułapki.
Też są pułapki. Ja mówię o takiej duchowości, właśnie pop duchowości, bardziej niż o tej duchowości rozumianej jako taka sensotwórcza. No bo ja mówię na przykład o świecie ezoteryki, szamanizmu, o który sama gdzieś zahaczyłam. No i moje doświadczenia były rzeczywiście takie, że tam jest ta obietnica absolutnej jedności ze wszechświatem, miłości, bycia częścią natury. No takie piękne są te obietnice, ale one jednak no, zakładają pewien bardzo, znowu, laboratoryjny kontekst festiwalowy, konteksty szałasów potów, saun, lasów, ale już wracasz potem do miasta i nagle jakoś się, to już nie jest aktualne, te wszystkie wartości, o których się tam mówi. Natomiast no, istnieje takie zjawisko jak duchowy eskapizm, o którym piszę w książce, to znaczy korzystanie z duchowości po to, żeby nie musieć stawać twarzą w twarz z pewnymi trudami, to znaczy no, coś się dzieje w mojej relacji, a ja na przykład mówię, że wiesz co, ja już nie czuję się połączona z tobą, poczułam duchowe połączenie, moja dusza się połączyła z duszą jakiejś innej osoby, w takim razie kończę te relacje, bo jest mi już niewygodnie z tym, że ty na przykład czegoś ode mnie chcesz, że masz jakieś oczekiwania. Więc to jest swego rodzaju ucieczka właśnie w takie no, często puste frazesy, afirmacje, które no, mają na celu dać ci poczucie ulgi, że nie no, to dlatego kończysz relacje, czy dlatego nie bierzesz odpowiedzialności za pewne trudy, no bo twoja dusza cię poprowadziła gdzieś indziej, ale tym samym krzywdzisz innych. I ten aspekt, że krzywdzisz swoim zachowaniem i ta twoja wolność i nierespektowanie właśnie granic, tak już absolutne nierespektowanie, no że ono jednak przywdziewa formę też takiej krzywdy wobec innych. Więc w tym sensie ta pułapka jest jakoś realna, myślę, i trzeba zawsze patrzeć, czy ta duchowość mnie wzbogaca i mi pomaga być bliżej świata i innych i siebie, czy ona staje się taką trochę wydmuszką, wymówką na to, żeby robić co chcę, ale kosztem innych.
I też czy nie zahaczamy o jakieś sekciarskie klimaty, tak? Bo to bardzo często się z tym łączy. Kama, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Rzeczywiście dużo wartościowych treści. Każdy rozdział mógłby być przyczynkiem do naszej rozmowy. No ale jest książka. Odsyłamy do książki Sobą Zajęci. Napisała ją Kama Wojtkiewicz, psycholożka, ale też prawniczka w stanie spoczynku. Tak?
W stanie spoczynku zdecydowanie.
A to prawo, powiedz, jakoś się sprawdza? Coś ci pomaga, czy raczej...
Wiesz co?
Nie korzystasz z tego.
Pomaga mi bardziej w tym sensie, że ja studiowałam w Londynie, więc tam prawo jest zupełnie inaczej nauczane. To nie jest prawo skodyfikowane, nie uczysz się kodeksów, tylko raczej na kazusach, na fikcyjnych scenariuszach. Próbujesz rozważać jakieś takie moralne, etyczne aspekty, filozoficzne.
Czyli w psychologii jak najbardziej,
psychologii,
tak?
Jak najbardziej. I mnie na pewno uwrażliwiła na takie filozoficzne też spojrzenie na cierpienie człowieka, więc myślę, że intelektualnie to był najbardziej chyba stymulujący okres mojego życia, te 3 lata spędzone w Londynie, ale pod kątem rozpatrywania, wiesz, aspektów prawnych w Polsce, no to nie korzystam.
Czyli zdecydowanie teraz ścieżka psychologiczna, tak? W tym momencie twojego życia.
Zdecydowanie, ale też no, nie ukrywam, że pisarska i że jakoś chciałabym więcej pisać, też dziennikarsko jakieś felietony, eseje piszę, natomiast no, ta książka okazała się być spełnieniem moich dziecięcych marzeń i mam nadzieję, że będzie przyczynkiem do kolejnych.
No i ta kolejna książka będzie przyczynkiem do naszej rozmowy, ja już cię zapraszam. Bardzo dziękuję. Odsyłamy i do książki, i do sznurowadeł myśli. Jeszcze raz przypomnę, Kama Wojtkiewicz, psycholożka, była dzisiaj naszym gościem. Życzymy Państwu dobrej niedzieli. Robertowi Malińskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.